Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z serca mojego krew i woda jako skrynicy przepełnionej miłosierdziem. Dla nich mieszkam w tabernakulum jako król miłosierdzia. Pragnę obdarzać duszę łaskami, ale nie chcą ich przyjąć. Przynajmniej Ty przychodź do mnie jak najczęściej i bierz te łaski, których oni przyjąć nie chcą, a tym pocieszysz serce moje. O jak wielka jest obojętność dusz na tyle dobroci, za tyle dowodów miłości. Serce moje napawa się samą niewdzięcznością, zapomnieniem od dusz żyjących w świecie. Na wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do mnie po łaski. Moi drodzy, zacytowałem fragment dzienniczka siostry Faustyny, słów, które Pan Jezus do niej skierował, a które zapisała siostra Faustyna jako wstęp. No tak spontanicznie to się zrodziło, patrząc, że jest wystawiony Najświętszy Sakrament. Chciałem tego tekstu użyć na końcu, no ale właśnie ta okoliczność sprawiła, że myślę, że będzie to dobry wstęp do tego, aby powiedzieć właśnie o Bożym Miłosierdziu, konkretnie o święcie, które przeżywać będziemy jutro, święcie Bożego Miłosierdzia. Druga niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego. Tak właśnie brzmi ta niedziela od dnia kanonizacji świętej siostry Faustyny. Długa droga była, aby właśnie świat, te słowa Pana Jezusa do siostry Faustyny zostały przyjęte. Bardzo wiele przeszkód, wiele trudności. Raz, że to prosta zakonnica, cztery klasy skończone, jakże ona może mieć jakieś takie właśnie wizje i że co chwilę rozmawia z Panem Jezusem. Że to jest jakaś, że to może być jakaś właśnie przeszkoda, że to coś tam z głową jest nie tak. A kolejne to przeszkoda to, że to z Polski wyszło i że se Polacy znowu kolejny mesjanizm wymyślili, bo malowali obraz i Jezusa i promienie, czyli swoją flagę narodową. To też była jakaś przeszkoda. Do tego stopnia, że mowa o Miłosierdziu Bożym w wydaniu siostry Faustyny, formach kultu Bożego Miłosierdzia według siostry Faustyny były zakazane dość długo. Od 1952 roku do 1977 roku. A mimo to właśnie ten czas takiego właśnie wyciszenia, takiego właśnie jakby czas próby, oczyszczenia spowodował, że zostało to, co było tam wielką wątpliwością, rozwiane. A ci, którzy trwali przy tym apostołowaniu Bożego Miłosierdzia, właśnie przez swoją cierpliwość i wytrwałość, no, świat mógł ujrzeć wielkie bogactwo. Zacytowałem o tych właśnie ten ból serca Jezusowego, który chce dać światu miłość, a człowiek tego nie chce. To trzeba popatrzeć na Ewangelię świętego Łukasza. To jest Ewangelia Miłosierdzia. Żeby dobrze zrozumieć dzienniczek siostry Faustyny, trzeba właśnie sięgnąć do dwóch źródeł. To Pismo Święte i encyklika o Bożym Miłosierdziu papieża Jana Pawła II, druga, którą napisał, którą sam powiedział, że przywiózł ją z ojczyzny. Jest to encyklika jedna z najmniej znanych i rozumianych. Najmniej znanych i rozumianych, bo znowu naleciałość polska. Najmniej zrozumiałych, bo tu właśnie Bóg jest pokazany jako Bóg miłosierny, a więc to nie jest Bóg, jak rozumieją to Germanie, Übermensch, Bóg silny, Übermensch, nadczłowiek. To właśnie Bóg, który pochyla się nad człowiekiem, Bóg, którego palą wnętrzności, jak będzie często mówił do siostry Faustyny, to Bóg, zobaczmy, jak zacytowałem w tym pierwszym tekście, Bóg, który tęskni za człowiekiem i który chce obdarzać łaskami, a człowiek mówi mu nie. No i publiczna działalność Jezusa Chrystusa rozpoczyna się w Nazarecie odrzuceniem. Jezus, cytując proroctwo Izajasza, Duch Pański spoczął na mnie, namaścił mnie i posłał, aby ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, smutnym radość, tak dalej. Jezus rozpoczyna, pisze Jan Paweł II, swoje orędzie mesjańskie, orędziem i programem miłosierdzia. I za to wszystko, co Jezus tam właśnie ogłosił, mówiąc dziś, te wszystkie słowa się spełniają, został wyrzucony ze swojego miasta. Miał skończyć gorzej, miał go zabić, strącić go z góry. Ale Jezus przeszedł po środku, bo jeszcze nie nadeszła Jego godzina. A więc rozpoczął Jezus Chrystus klęską, odrzuceniem. Jan Paweł II w encyklice o Bożym Miłosierdziu, tak nawiasem mówiąc, zachęcam do przeczytania o tej encykliki, tak powolutku, tak bardzo spokojnie, z namysłem. Jan Paweł II pyta się, dlaczego właśnie człowiek odrzuca Boga? Boga miłosiernego, dobrego, szukającego grzesznika. Bo człowiek uwierzył we własną potęgę rozumu, techniki i chce siebie postawić w miejsce Boga. Że dzisiaj czuje, że już zdobył wszystko i może odebrać Bogu to, co w raju zostało przed nim zamknięte, dostęp do drzewa życia. Że człowiek może już wszystko. A tak naprawdę nie może wszystkiego. Nie może poradzić sobie z jednym, z grzechem. I tu właśnie papież pokazuje objawy Bożego Miłosierdzia w Piśmie Świętym. W sposób szczególny pochylając się nad przypowieścią o synu marnotrawnym. I tu pokazuje właśnie wielkość Bożego Miłosierdzia i czym jest miłosierdzie. Odpierając również ten kolejny zarzut, że miłosierdzie to jest jakiś ochłap, który rzuca drugiemu człowiekowi, jakiś ktoś bogatszy, biednemu i masz. Że Pan Bóg również może być właśnie takim wielkim, który rzuca coś tam, jakieś ochłapy i poniża człowieka. Że miłosierdzie to jest, że ktoś jest wyżej, ktoś jest niżej. A właśnie tutaj ta przypowieść, którą analizuje bardzo dogłębnie Jan Paweł II, pokazuje bardzo ważną rzecz. Człowiek w pełni czuje się człowiekiem. Widzi swój najgłębszy sens i szczęście w domu Ojca. Przypomnijmy sobie, kiedy ten młody człowiek odchodzi z domu, trwoni swój majątek, dosięga dna. I właśnie te okoliczności zewnętrzne, głód, upokorzenie, że pasie świnie, powodują w nim to zewnętrzne właśnie upokorzenie, powoduje w nim diagnozę. A dlaczego tak się stało? Przecież w domu mojego ojca nawet słudzy, niewolnicy mają lepsze warunki niż ja, bo ja tu z głodu ginę, jestem upokorzony. Trzeba sobie przypomnieć sens dla tego upokorzenia. Paść świnie, obcować ze z tymi nieczystymi zwierzętami dla Żyda to jest największe upokorzenie. To jest zwierzę nieczyste. Żydzi nie spożywają mięsa wieprzowego. Tak samo inni Semici. To jest zwierzę nieczyste. A proszę, a on nawet z głodu by zjadł to, co świnie. I właśnie dosięga, dotyka tej głębi, sięga. Dlaczego to, co to się stało? Odpowiedź: w domu bym miał chleba pod dostatek. I ta okoliczność zewnętrzna, tej biedy, nędzy, powoduje, że on układa sobie w głowie: powiem mojemu ojcu, zgrzeszyłem względem ciebie i względem Boga. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem, lecz uczyń mnie choćby jednym z najemników. Właśnie człowiek, który postawi siebie na pierwszym miejscu, jest superegoistą i odrzucając Pana Boga, chce, myśli, że Pan Bóg mu będzie jakąś przeszkodą, buduje swój świat, ale ten świat jest światem bez sensu, dosięga dna. I tylko człowiek przy Bogu może w pełni czuć się synem. W domu Ojca, przy Ojcu może w pełni czuć się synem. W Bogu może odzyskać swoją wartość. No i znowu możemy, dalej papież analizuje postawę tego syna, który został w domu. Że te jego oburzenie. I może i my również spotykamy takie w sobie samym, takie wielkie oburzenie, że jak to właśnie usłyszymy to często, jakbyśmy czytali z ust Pana Jezusa do siostry Faustyny, że ja bardziej kocham grzeszników. Ja bardziej ich kocham. Skąd to jest? Dlaczego właśnie Pan Bóg właśnie na ten ogrom tego zła, które wyrządził ten syn marnotrawny, ten syn zagubiony swojemu ojcu, ojciec tak lekką ręką powiada: dziecko, odnalazłeś się, ucztujmy, cieszmy się. Dlaczego właśnie Pan Bóg na takie właśnie przeżywanie człowieka zagubionego, że chce wrócić z powrotem, reaguje? Przede wszystkim godność. Każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Jezus Chrystus przyszedł po to na ziemię, aby właśnie dokonać dzieła zbawienia, a więc odnowić w nas godność dzieci. Krzyż jest właśnie tym momentem, Pascha naszego Pana Jezusa Chrystusa jest tym momentem, gdzie właśnie to się dokonało. I jeżeli człowiek na wszystkie świętości właśnie prosi Pana Boga: ja chcę być z powrotem Twoim dzieckiem, zatraciłem się, ale chcę. Jak prosi, tak jak ten łotr na krzyżu, my słusznie odbieramy karę za swoje uczynki, ale On nic złego nie uczynił. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Może usłyszeć każdy: dziś ze mną będziesz w raju. Synu, byłeś umarły, a odnalazłeś się. Jesteś żywy. Ja dobrze greki nie znam, ale tu można by było sięgnąć do tekstu greckiego przypowieści. I właśnie na słowo określenie że był umarły, a ożył, to jest to samo słowo, które u Łukasza znajdziemy na określenie, kiedy jest mowa o zmartwychwstaniu. To samo słowo. Zmartwychwstałeś. To jest właśnie miłosierdzie Boże, które chce z tej przepaści zła, przepaści pogubienia ludzkiego właśnie wydobyć człowieka po to, aby on na nowo stał się dzieckiem. I święto miłosierdzia, dziecko Boże. Zapamiętajmy te słowo. Cała historia tych spotkań siostry Faustyny z Jezusem rozpoczęła się w Płocku 22 lutego 1931 roku. Posłuchajmy tego dłuższego cytatu, jak to siostra Faustyna zapisała. Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wznosiła się do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. ja sam bronić ją będę jako swej własności. Kiedy to powiedziałam spowiednikowi, otrzymałam taką odpowiedź, że to się tyczy mojej duszy. Mówi mi tak: maluj obraz Boga w duszy swojej. Kiedy odeszłam od konfesjonału, usłyszałam znowu takie słowa: mój obraz w duszy twojej jest. Ja pragnę, aby było święto miłosierdzia. Chcę, aby ten obraz był, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ta niedziela ma być świętem miłosierdzia. Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. Palą mnie płomienie miłosierdzia. Chcę je wylać na dusze ludzkie. Skarżył się Jezus do mnie tymi słowami: nieufność dusz rozdziera wnętrzności moje. Jeszcze więcej mnie boli nieufność duszy wybranej, pomimo niewyczerpanej miłości mojej. To było pierwsze doświadczenie siostry Faustyny, które zapisała po latach, oczywiście na prośbę księdza Sopoćki. Zobaczmy, święto miłosierdzia Bożego łączy się bardzo mocno z obrazem. Co ten obraz przedstawia? Mówiłem, były takie zarzuty właśnie, że to jakiś polski mesjanizm, że sobie Polacy wymalowali znowu flagę, zwłaszcza to w krajach niemieckojęzycznych. I nawiasem mówiąc, tam najtrudniej o tym mówić. Kiedy byłem w Rzymie, to był 2009 rok, był Światowy Kongres Apostolstwa Bożego Miłosierdzia zorganizowany przez kardynała Szymborna z Wiednia. Były różne grupy językowe. Była również grupa językowa niemiecka. To było po to, żeby byli też i tłumacze, które w danym języku tłumaczą i można sobie było w słuchawkach odsłuchać. Całość toczyła się tych spotkań i modlitewnych, i dyskusji, i referatów w Bazylice na Lateranie. Jednego grupy językowej nie było komu tłumaczyć. To był język niemiecki. Cały czas tam panuje: Bóg to musi być ktoś silny, Übermensch, nadczłowiek. Bóg, który się pochyla nad człowiekiem, nie ma wartości. Nie ma wartości. Popatrzmy w dzisiejszym świecie, kto się liczy. Kto ma pieniądze, kto ma sławę, jest zdrowy, silny, przebojowy. To się liczy. Miłosierdzie to jest jakieś upokarzanie. To niegodne Boga. Grupa językowa w ogóle nie zaistniała. Święto miłosierdzia bardzo mocno, jeszcze raz to powtórzę, łączy się z obrazem, który Jezus prosi, żeby wymalować. Co on przedstawia? Jak długo liturgia Kościoła została zapisana w księgach, w dniu, niedziela po święcie, po uroczystości wielkanocnej, od wieków czytano Ewangelię świętego Jana, mówiącą o tym, że Pan Jezus wieczorem przyszedł do wieczernika, przyniósł w darze sakramenty, sakrament pokuty i pojednania. Tchnął ducha i mówił o odpuszczeniu grzechów, bądź też, jeżeli też są takie okoliczności, zatrzymania ich. I ten obraz właśnie ten wieczór przypomina. Wieczór po zmartwychwstaniu, tydzień po, kiedy Tomasza nie ma w wieczerniku. Tomasz właśnie pragnie: uwierzę, kiedy się do go dotknę. I ten obraz właśnie to przedstawia. Jezus przychodzi po raz kolejny do wieczernika współczesnego człowieka. Trzeba też wiedzieć umiejscowienie. To jest pomiędzy dwiema wielkimi wojnami światowymi. Pierwsza wojna światowa była pierwszą wojną, gdzie było ludobójstwo na wielką skalę. Pierwsza wojna światowa była wojną, w której masowo ginęli cywile, zwłaszcza poprzez gazy bojowe, które zostały rozpylane. A siostra Faustyna, odchodząc z tego świata, w 1938 roku za rok była wojna, jeszcze potworniejsza niż pierwsza wojna światowa. A więc Jezus przychodzi do wieczernika, do współczesnych Tomaszów, którzy mówią: ja nie wierzę, dopóki nie zobaczę go i nie dotknę się. Stąd też właśnie Jezus pokazuje, mówiąc o spowiedzi, błogosławi. Dotknij się, włóż tu palec. Z uchylenia rąbka szaty promienie, blady i czerwony, krew i woda. Włóż rękę do mojego boku i stań się wierzącym. Chrzest i Eucharystia. Bok przebity Jezusa na krzyżu, z którego wypłynęła krew i woda, z którego z boku, i tak jak w Starym Testamencie, z boku, z tego żebra, które wyjął Bóg, kiedy Adam spał, właśnie Jezus umarł, wypłynęła krew i woda i tam się zrodził Kościół. Oblubienica, tak jak w Starym Testamencie u początków zrodziła się Ewa, oblubienica Adama. Sakrament zbawienia, Kościół. Kościół, który właśnie rodzi dzieci Bożych w chrzcie i Eucharystii. Niedziela po Wielkanocy była niedzielą białą, kiedy przez cały ten tydzień oktawy nowo ochrzczeni katechumeni, którzy przyjęli w Wigilię Paschalną chrzest, przez cały ten tydzień dziękowali, chodzili w białych szatach, dziękowali Panu Bogu i uczestniczyli w Eucharystii. I na zakończenie oktawy zdejmowali już te białe szaty, rozpoczynała się codzienność. Dziecięctwo Boże, tam się rodzimy, chrzest i dziecięctwo Boże umacniamy w Eucharystii. Dziecięctwo Boże odzyskujemy w sakramencie pokuty i pojednania. To jest obraz wieczernika. I jeszcze napis: Jezu, ufam Tobie. Jezus tu, zobaczcie, zaraz po tym mówi o nieufności. Żeby miłosierdzie Boże, to wszystkie nabożeństwa, święto, koronka, godzina miłosierdzia, zadziałały, muszą być dwie rzeczy. Ufność, bezgraniczna ufność. Zobaczcie, o nic więcej Pan Bóg nie prosi. Przyjdź, zaufaj mi, zbliż się do mnie, zaufaj mi. I dotknij się mnie, stań się wierzącym. Gdzie właśnie wiek XX stał się wiekiem szczytu bezbożnictwa i wyrzucenia Pana Boga za margines. Że religia jest opium dla ludu. To, co kiedyś filozofowie sobie wymyślili przy zielonym biurku, stało się realne. To jest właśnie przesłanie. Jezus przychodzi do Tomasza. Jezus przychodzi do współczesnych Tomaszów. Obraz łączy się ze świętem miłosierdzia. I Jezus do tego święta przypisuje właśnie wielki dar. Niedziela biała, kończy się chrzest. Dziękujemy za chrzest święty. Wszystkie modlitwy, jak będziecie uczestniczyć o 22 msza święta, już będzie pewnie z miłosierdzia Bożego. Wsłuchajcie się dobrze w wszystkie modlitwy, które pokazują wielkość Bożego miłosierdzia, które objawia się w chrzcie. Jak potężna jest właśnie miłość Boga, który oddał za nas swoje życie, a my zostaliśmy przez chrzest do śmierci, zmartwychwstanie Jezusa zanurzeni i staliśmy się nowym stworzeniem. Już więcej można by było powiedzieć, Pan Bóg swojej miłości nie mógł się posunąć, pokazując, jak nas kocha, właśnie przez krzyż. I Jezus mówi, kto w tym dniu przystąpi do spowiedzi, do komunii świętej. Ale znowu warunek to musi być ten jeden. Ufność. Otrzymuje odpuszczenie wszystkich kar doczesnych, wiecznych i win. Czysty jesteś jak? Po chrzcie świętym. Ksiądz Różycki, który recenzował dzienniczek, który bardzo ostrożnie do tego dzienniczka podchodził i mówił, że to jest wariactwo, co tu jest powypisywane, ta siostra miała z głową nie tak. Właśnie poprzez to, że zaczął jakoś czytać i mówi, to ma sens. To w jednym ze swoich, taki bardzo fajna taka broszurka, już nie istnieje, gdzieś tam nigdzie nie można kupić tego. Nigdzie tego się nie dostanie, ale chcę właśnie powiedzieć, właśnie on miał konferencję taką właśnie w Łagiewnikach w 1982 roku. Mówił, to jest więcej, to jest dar no nieprzeciętny. Jak kończymy rekolekcję, możemy uzyskać odpust zupełny, a więc darowanie na tych właśnie kar czyśćcowych, które za każdy grzech musimy odpokutować, czy tu na ziemi, czy po drugiej stronie. Każdy grzech zostawia jakąś ranę. Banie, na które grzechy właśnie nam się podobają. Nieraz ludzie mówią, lubię sobie pokląć, poplotkować, lubię. Widzę w grzechu, wiem, że to jest złe, ale widzę w tym rozkosz. I właśnie po to są odpusty, a więc modlitwa, a więc pokuta, a więc po to, żeby właśnie to lubię wyeliminować. Każdy grzech zostawia ranę, każdy jakąś ślad. I tu właśnie odpust zupełny to jest tylko, a tu coś więcej, mówi ksiądz Różycki. To jest jak po chrzcie świętym czysty się stajesz. I zobaczcie, to jest nawiązanie do niedzieli białej, do niedzieli po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Bo największą wielkość Boga objawia się Jego wielkość, Jego potęga w łasce przebaczenia. Wracam do encykliki o Bożym Miłosierdziu Jana Pawła II. Jan Paweł II dalej rozważa w oparciu o Pismo Święte tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Słyszeliśmy tutaj, że Pan Jezus się skarży, że ludzie nie chcą Go. I tam papież rozpoczyna swoje rozważania na temat tajemnicy paschalnej jako objawienie się Bożego Miłosierdzia. Jak ja ten tekst czytam, ten fragment, to po prostu się nogi uginają i chce się płakać. I tam papież napisał, tylko on mógł to napisać. Takie słowa, które by ktoś inny napisał, by była to herezja. Nie wszyscy na to zwracają uwagę. Papież mówi tak. Pan Jezus, który tyle cierpi, właśnie od ogrójca aż po umieranie na krzyżu, czuje wielką samotność, opuszczenie. I to jest to najważniejsze. Sam potrzebuje miłosierdzia od ludzi, którym tyle dobra wyświadczył za swojego życia ziemskiego. A tego miłosierdzia od ludzi nie uzyskuje. Rozumiesz? Możesz Panu Bogu miłosierdzie wyświadczyć. Bo jak mówię, miłosierdzie to jest zrównanie dawcy i biorcy. To nie jest ochłap jakiś rzucony. I tu się jawi, kto później dalej to rozwija. Jak ma być wyglądać dzieło miłosierdzia w praktyce? Gdzie mówi, Kościół prawdziwie jest wtedy, kiedy głosi i praktykuje miłosierdzie. I dalej później wraca w tym rozważaniu o potędze miłości i znowu wraca, że Jezus Chrystus stoi jak żebrak. Obraz Apokalipsy, to stoją u drzwi i kołacze. Tyle dobrego, a ludzie nie chcą tego. Tyle wycierpiałem, a oni tego nie chcą. I to można było osobną konferencję powiedzieć na temat sensu, co to znaczy zbawienie. Też to pięknie ujmuje Jan Paweł II. O tym nadmiarze, które został dokonany właśnie, że Jezus wyrównał to wszystkie te obrzydliwości, grzechy świata, zadośćuczynił i jeszcze z naddatkiem. I ten naddatek to jest właśnie miłosierdzie, że właśnie tyle Jezusa to kosztowało. I jeżeli człowiek rzeczywiście przychodzi, chce się poprawić, żałuje, Jezus mówi, idź i nie grzesz więcej. Bo właśnie tyle go to kosztowało. I jeżeli ktoś chce z tego skorzystać, chociaż w ostatniej sekundzie swojego życia, też Jezus o tym mówi. Zapragnie ktoś, tak jak Łotr na krzyżu, dziś ze mną będziesz w raju. Właśnie na podstawie tego, że tyle go to kosztowało. I do tego nawiązuje również godzina miłosierdzia. Godzina 15. To nie jest godzina, w której ma się odmawiać koronkę przede wszystkim. Nie. Pod koniec swojego dzienniczka Jezus właśnie tłumaczy, czym ma być ta godzina 15. To ma być godzina czuwania. Bądź przy mnie, w moim opuszczeniu, w mojej samotności. Tak jak ja na krzyżu byłem sam. Do tego stopnia sam, że mówił Jezus, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. To jest właśnie bycie przy Jezusie osamotnionym. I, to jest ważne, to jest wielka godzina, godzina łaski, kiedy prosimy dla zasług bolesnej męki Jezusa Chrystusa. I wtedy możemy swoje właśnie intencje wymienić. Mamy być przy Jezusie Chrystusie. On mówi, jeżeli możesz, do siostry Faustyny, odpraw drogę krzyżową. Jeżeli nie masz czasu, bądź ze mną, chociaż krótko, zagłębia się w mojej osamotnieniu, mojej cierpieniu. A jeżeli nawet nie możesz przyjść do kaplicy i przy mnie być, to gdziekolwiek jesteś, pomyśl o mnie, bądź przy mnie, w moim osamotnieniu. Ale chcę tutaj, no już kończąc, znowu wrócić do Jana Pawła II, do encykliki. Tak może to skrótowo jest jakoś niepoukładanie, ale chcę jakoś może sprowokować do prywatnej, osobistej lektury, do pogłębienia. Z tego właśnie misterium Paschy Jezusa Chrystusa, z tej potęgi miłości, rzutuje to wszystko na praktykowanie miłosierdzia. Jezus mówi o ufności, ale drugie, czyny miłosierdzia. Musi być to powiązane. Wtedy to ma skutek, wszystko. I Jezus mówi bardzo mocno, dobitnie o tym, że musisz praktykować miłosierdzie. Nie możesz się od tego wymówić, zdyspensować. I podaje sposoby, dlaczego nie możesz się wymówić. Słowem, czynem, a jeżeli to jedno i drugie nie działa, jest trudne do zrobienia, to modlitwą. Ale musi we mnie być gotowość pełnienia czynów miłosierdzia. Czynów miłosierdzia. I dalej wyjaśnia, daje papież Jan Paweł II praktyczne wskazówki, że miłosierdzie Boże to nie jest pobłażliwość na grzechy, bo właśnie tego by się chciało dzisiejszemu człowiekowi, żeby wszystko to, co złe robi, że nic się nie stało, oczy zamknąć, nie wyciągnąć żadnych konsekwencji. Jeżeli tak człowiek podchodzi, żeby nic nie usłyszeć, że źle zrobiłem, to nie ma w nim żalu i postanowienia poprawy. I wtedy Pan Bóg jest bezradny, nic nie zmieni. Nie jest to pobłażliwość na grzechy. Miłosierdzie nie jest pobłażliwością na grzechy. Miłosierdzie to właśnie wydobywanie człowieka z grzechu i dźwiganie go w godności dziecka Bożego. A człowiek chce, pragnie powrócić, ale nie jest o własnych siłach zdolny zdjąć z siebie ciężaru, wyrzutów sumienia, grzechów, które popełnił. I praktyczne miłosierdzie, a więc caritas, to nie jest tylko rozdać miskę zupy. I to bardzo mocno też Jan Paweł II podkreśla. I przez to przebrzmiewa jego zachwyt do brata Alberta Chmielowskiego i do tego, co napisał w dramacie Brat naszego Boga. Tam rozpracował również, pokazał, czym jest miłosierdzie. Jest dźwiganiem człowieka w godności. Dając, czyniąc właśnie te wszystkie dzieła miłosierdzia, najbardziej ludzi z marginesu, mamy ich dźwignąć do godności dziecka Bożego, żeby on właśnie poczuł się dzieckiem Bożym. Nie ma w portfelu pieniędzy, ale jest dzieckiem Bożym. Czuje miłość do Pana Boga, modli się. Nie zionie nienawiścią, że on ma i on musi mi dać. To pięknie pokazał właśnie Karol Wojtyła w dramacie Brat naszego Boga. Kiedy tam się pojawia właśnie taki człowiek nieznajomy, który przychodzi do tych ogrzewalni, do których przychodzi brat Albert i właśnie kusi. W was jest złość, w złość do tych, co coś mają. I tą złość trzeba zebrać i wywołać rewolucję, zabrać tym bogatym. Ograbić ich, zamordować. Bo właśnie przez to, że oni coś mają, wy cierpicie. A brat Albert coś innego zrobił. Pokochaj swoją biedę. I nie żyw w sercu swoim nienawiści. To jest miłosierdzie w praktyce. I ktoś, kto podejmuje się pracy właśnie w tej dziedzinie, caritas, to jest najtrudniejsze zadanie. Powiadam jeszcze raz, prosto dać komuś ubiór, dać mu miejsce, żeby się obmył, bezdomny, dać mu jedzenie. Ale najtrudniejsze w nim odbudować godność człowieka, godność dziecka Bożego. To jest paradoksalne. Właśnie oni te rzeczy materialne fajnie, ale już właśnie modlitwa, łączność z Panem Bogiem, z bliźnimi, już to nie funkcjonuje. I to jest właśnie wydobywanie z tych pokładów nieraz zła, tego wszystkiego, co po ludzku jest niemożliwe, dobra. To jest miłosierdzie. To jest dźwiganie człowieka ku górze. I tego może dokonać właśnie Bóg, ta Jego miłość z krzyża. Ale potrzeba tego jednego. Zaufaj mi i zbliż się do mnie. A dalej Jezus poprowadzi. Kończąc, moi drodzy, chcę też tak z pamięci przywołać słowa Jana Pawła II z homilii kanonizacyjnej siostry Faustyny w 2000 roku. Nie wiemy, co przyniosą nam nadchodzące dni i lata. Jest to przed nami zakryte. Ale możemy być pewni, że będą i sukcesy, i niepowodzenia. Jedno jest tylko pewne. Światło Bożego miłosierdzia będzie rozświetlało to niewiadome trzeciego tysiąclecia. I potrzeba, aby ludzkość otworzyła się dla Chrystusa przychodzącego, tak jak do wieczernika owego dnia pierwszego wieczorem, aby przyjąć Jezusa, który mówi: pokój wam, dotknijcie się mnie i stańcie się wierzącymi. Amen.